Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Witam serdecznie naszego gościa, Jacek Godek.
Dobry wieczór.
Tłumacz z języka islandzkiego, poezji, prozy, sag. Debiutował właśnie jako tłumacz poezji w wieku lat 16.
No ja nie wiem, czy nie byłem młodszy, ale przyjmuję, że 16, ale mogłem mieć 15, mogłem 14, no jakoś tak. W każdym razie gdzieś tam w tym przedziale wiekowym.
Ale dzisiaj witany ze szczególnymi fanfarami, ponieważ od 25 marca jest tłumaczem Europejskiej Poetki Wolności.
Tak.
Wtedy wręczono tę nagrodę i wtedy na scenie pani, z góry przepraszam, jeśli znowu źle powiem, Linda, na pewno, tak. Wilhelmsdóttir,
tak,
mniej więcej.
Córka Wilhelma.
Tak. Autorka tomiku poetyckiego Wolność, 3 tomów poetyckich, także prozy i innych rzeczy, ale za ten otrzymała tę nagrodę. Właśnie otrzymała tę nagrodę, podobnie jak tłumacz jej tomiku, który zresztą ten tomik wybrał, nominował, można powiedzieć,
tak,
do nagrody, więc podwójna zasługa Jacka Godka i podwójny laur w tym momencie.
Tak, tak, bo no nie wiem, czy laur, ale to był dosyć taki istotny i trudny dla mnie etap, jeśli chodzi o ten wybór, dlatego że ja miałem... No ja się dowiedziałem o tym, że mam coś przetłumaczyć na konkurs Europejski Poeta Wolności, to wynalazłem 3 poetki, 3 kobiety. Wszystkie piszące równie znakomicie. Pierwsza odpadła mi w przedbiegach, dlatego że troszkę tematycznie jakoś mi nie pasowała, bo to taki poemat miłosny, pisany takim tradycyjnym, aliterowanym wierszem skaldycznym, ale temat jakby przedstawiony dosyć nowocześnie. Krwawe kopyta się nosi tytuł ten tomik. Więc ten odpadł w przedbiegach. No i pozostały 2. Pozostała właśnie Linda Wilhelmsdóttir z tomikiem Wolność i Elisabeth Jökulsdóttir z tomikiem Życie, jeden kłęb nerwów, nie taniec pod skałą czarów.
Taki krótki tytuł. Tak, naprawdę? To jest tytuł tego? No niesamowity już sam.
Tak. I tenże tomik też jakby opowiada o pewnym aspekcie wolności, bo składa się z 3 części. Część pierwsza jest o... nosi tytuł Zaloty, konkury, narzeczeństwo, jakoś tak. 2 Pożycie i 3 Rozstanie. I opowiada o kobiecie, która jest... o 3 etapach w życiu kobiety, która jest najpierw adorowana przez narzeczonego, potem przez niego maltretowana i w końcu się uwalnia. A więc jest pierwiastek
jest
wolności.
Wolność, można powiedzieć, osobista, ale no to jest podstawa, dobrze.
I ona jest, ta Elisabeth Jökulsdóttir, jest rówieśniczką Lindy, moją koleżanką ze szkoły. I ja pojechałem do Islandii, żeby z obiema porozmawiać. Spotkałem się najpierw z Elisabeth. Ona była mocno zajęta, wtedy bo kandydowała na urząd prezydenta Islandii, był tydzień do wyborów. Oczywiście nie została wybrana, ale zamiast programu wyborczego miała manifest poetycki, bardzo ciekawy zresztą. I no, tak sobie z nią posiedziałem, porozmawiałem, potem poszedłem do... tak troszkę sobie pomyślałem, że to może być, może trącić nepotyzmem, jeśli wybiorę jej tomik. No i poszedłem na spotkanie z Lindą, przesiedzieliśmy troszkę tam w kawiarni przy cappuccino. Niestety w środku nie było miejsca, wprawdzie to był czerwiec, ale padał deszcz. Pogoda nie była najprzyjemniejsza, więc tak szybko rozmawialiśmy. No i wstaliśmy od tego stolika, idziemy sobie, ja idę na żeby mecz obejrzeć w placu centralnym w Reykjaviku, bo to było w czasie Mistrzostw Europy. I ona mi zadaje pytanie, mówi, słuchaj, a ja... kiedyś chodziłam do ogólniaka z taką dziewczyną z Polski, Danuta miała na imię. Ja mówię, tak, to moja siostra. No więc w Islandii nie, bez nepotyzmu się nie da
żyć. Nie uciekniesz. I od poezji, jak widać, skoro
nie.
Już nawet na prezydenta się kandyduje.
W każdym razie, ponieważ nie udało mi się wybrać tomika Elisabeth Jökulsdóttir, to przyniosłem 3 jej wiersze z tego tomika,
żebyśmy
którego,
mogli posłuchać,
którego odrzuciłem.
Jakie wiersze nie zostały wybrane w tym konkursie,
tak,
nie wygrały w 5. edycji Europejskiego Poety Wolności.
Zabawy.
Bardzo to ciekawe, także już się skupiam.
Dobrze.
I słucham uważnie, bo tak poezji słuchać należy.
Pierwszy w ogóle z całego tomiku. wiersz. Prawdziwa kobieta. Powiedział, że jestem prawdziwą kobietą i z miejsca wpadłam w trans. Wreszcie znalazł się ktoś, kto mnie widzi, jaką jestem. Wreszcie ktoś, kto widzi, że nie jestem jak kobiety potrzebujące butów na wysokim obcasie, obcisłych żakietów, pudru, podkładu i cienia do powiek, lokówki i biustu wylewającego się z biustonosza lub wypchanego silikonowymi poduszkami. Coś tak żałosnego, nigdy nie umiałabym być jak one, bo one były prawdziwymi kobietami, a ja tylko na niby. Chłopakiem albo żałosną. Nie mogłabym współbyć. One zdawały mi się kimś, więc zaczęłam z nim chodzić i powiedziałam mu, że jest przystojny, bo tym sposobem chciałam wykonać na nim zabieg upiększający. Żeby dalej mógł mi mówić, że jestem prawdziwą kobietą. Ale zanim zdążyłam się zorientować, podarował mi buty na wysokim obcasie, puder, podkład, szminkę, cień do powiek, ubrał w nylonowe pończochy i gorset. Coś, nad czym nie miałam czasu się zastanowić. I
jak to nie jest o wolności, to ja nie wiem, o czym to jest.
No tak, no, ale tamten, prawda, był bardziej o wolności.
Tak,
no,
tak, no, słuchamy
dalej. No i no, jesteśmy w drugim, w drugiej części i wiersz się nazywa Droga w dół. Kiedy zrobię coś niespodziewanie, zacznę się bawić i poproszę go do tańca, wyciągnę na parkiet, usiądę okrakiem na nim na sofie, seksownie przebrana. Wtedy rozpalam w nim udrękę i zaczyna się tyrada wściekłości. Wywołuje gwałtowną reakcję, zupełnie jakby tonął statek, a on szedł na dno. I to jest ostatni wiersz, króciutki, z trzeciej części. Smutek cielesny. Trudno mi oddychać, a kiedy się budzę, twarz mam zrytą runami. Jestem tak smutna, albo to z miłości wypadają mi włosy. Trudno. Hmm.
Może by to też wydać, czy już jest jakiś plan?
No ja już planuję, bo ja w słowie, kiedy dziękowałem na scenie za nagrodę, powiedziałem o tych dwóch tomikach i już się wydawnictwa zgłosiły.
No i bardzo,
znaczy, zgłaszają
dobrze,
się.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie no, poruszające, piękne i rzeczywiście od takiej też wielosłowności, opisowości do takiej syntezy przerażającej właściwie. Ten ostatni wiersz już taki króciutki. No dobrze, to teraz już wiemy, czego nie mamy jeszcze, tak, a mieć możemy. A co my mamy? Mamy wolność.
Mamy wolność.
Lindy, córki Wilhelma, tak?
Tak, córki Wilhelma.
I to jest rzecz absolutnie niebywała. To znaczy, po pierwsze, ja, która się wychowałam przede wszystkim na poezji Szymborskiej, Różewicza, Herberta, zawsze bardzo cenię sobie taką poezję, która ogarnia nas, że tak powiem, totalnie, cywilizacyjnie, prawda? Jest liryką, ale niekoniecznie grzebiącą we własnym pępku, a mówiącą o nas jako o ludziach.
O gatunku.
O gatunku, tak, o naszym świecie. I to jest dokładnie taka poezja. Ma właściwie ten tomik taką konstrukcję poematu, znaczy jest prolog, który można powiedzieć, to jest genezis, prawda?
Tak,
genezis,
tak,
ze słowa.
Bo od tego się zaczęło. Ona najpierw napisała prolog w 2007 roku i potem długo, długo nic. Nastąpił kryzys w Islandii i przyszło jej do głowy, żeby napisać coś na kształt takiej, no nie wiem, traktatu krytycznego czy krytyki społeczeństwa. To takie trochę jest w duchu marksistowskie.
I biblijne.
I biblijne, bo no cóż, ona jest, to jest 58 rocznik, mój rocznik, i, czyli okres tam, nie wiem, hipisowski. A to przecież hipisi głośno mówili, że Chrystus był pierwszym komunistą. Mhm. W związku z czym to tak dosyć jest bliskie.
No ona w każdym razie buduje świat, prawda? W tej pierwszej części Genezis to wręcz takie wykresy pionowo,
tak,
wertykalnie,
tak,
i horyzontalnie wszystko ustawia, prawda? Tu ziemia, tu niebo, tu my, tu nasza wolność, ciało, krew i tak dalej. To są piękne wiersze. Nie wiem, może chociaż dwa pierwsze byś przeczytał.
Znaczy, ja myślałem,
one są, żeby, tak króciutkie.
Ja myślałem, żeby
nawet całość.
Żeby cały prolog polecić.
Dobrze, no to ja bardzo proszę i zachęcam,
jeśli
tym bardziej, że to się składa.
Audycji można
absolutnie
użyć słowa polecieć.
Zostało użyte, myślę, że było na miejscu.
Dobrze. Pomiędzy niebem a ziemią jest wszystko, jak napisano. Pomiędzy początkiem a końcem jest życie, ciało i krew, między narodzinami a śmiercią. wolność pomiędzy mrokiem a światłem. Między niebem a ziemią woda i ogień. Wszelkie poznanie, które można czytać w słowie jak jabłko. Meczety, kościoły, świątynie, hofy, wieża, kamień i piach. Myśmy pomnożyli słowo na ziemi. Pomnożyli twierdzę między niebem a ziemią, pomnożyli Boga. Pomnożyli śmiech, płacz, nienawiść, żądzę, pomnożyli wszystko między niebem a ziemią, wszystko oprócz dobra. Pomnożyliśmy wolność do charówki, do żarcia i picia i radości. Pomnożyliśmy wolność do wyznaczania godziny, wolność do się pogrzebania żywcem w ziemi. Pomnożyliśmy wolność do się pogrzebania żywcem w domowych pieleszach.
Tyle. I to był prolog. I tak dochodzimy od stworzenia świata, prawda?
Tak.
Ciało, krew, góra, dół.
Do
pogrzebania
woda,
się w domowych pieleszach, czyli do tego stanu, w jakim my, dzieląc świat na różnych bogów, na różne religie, na różne sprawy, żeśmy otworzyli. Bardzo uderzający jest zresztą podkreślany w czasie dyskusji o tym, Tomiku, ten werset, że wszystko oprócz dobra zostało pomnożone, prawda? Przez ludzi stworzonych tutaj właśnie. A tak, skoro już rozmawiam z tobą jako z tłumaczem, to chociażby to do się pogrzebania wolność. To jest tak jak u niej, bo mówimy tutaj też o tym, jak się tłumaczy poezję. Bo
starzy fachowcy mówią, że przekład może być jak żona, albo jak kochanka, albo wierny, albo piękny. Ja starałem się tutaj wiernie tłumaczyć. Linda z islandzkim nie eksperymentuje za dużo, ale zdarzają jej się nowotwory słowne. I to się pogrzebania to też jest jakby tak, oczywiście nie jej, bo to jest po polsku, ale to tak w jej...
Czyli wynikło z tego, że ona coś zrobiła z językiem w tym momencie, tak?
Tak.
No i to był prolog. Później część pierwsza, nazwałam ją Eden, chociaż to jest ogródek.
To jest ogródek, tak.
I
no,
tam
w ogrodzie jesteśmy,
powtarza
prawda?
Się właśnie, no to jesteśmy my na ziemi, ale jednak jeszcze cały czas właśnie w takim swoim ogródku, prawda? Bo później się pojawia w ostatniej części taka perspektywa globalna.
Tak.
Natomiast tutaj mamy tego gazowego grilla, który
Ogródek wraca również w drugiej części.
Tak,
jako już większy troszkę ogród zaczynający się na giję.
Tak, ale jesteśmy tutaj, na początku. I ten gazowy grill mnie tak cały czas i uderzał, i niepokoił. Czy to jest jakaś specyfika islandzka? Bo ja przyznaję, że miałam bardzo, że tak powiem, dramatyczne skojarzenia z gazowym grillem, który my jako ludzie gdzieś tam rozpalamy.
To znaczy,
rozpalamy.
Ona jakby generalnie przed islandzkim kryzysem, ona to podkreślała potem w czasie rozmowy w ECS-ie, w czasie takiego spotkania autorskiego, skąd się ten grill wziął? Otóż był taki islandzki przedsiębiorca, jeden z tam najbogatszych Islandczyków, który powtarzał zawsze, że trzeba zarabiać w dzień, grillować w nocy. A gazowy grill, ponieważ tam gazu jakby oni nie mają innego jak tylko w butlach i generalnie w domach korzystają z prądu, to, co ja będę mówił, każdy ma gazowy grill.
Rozumiem. Czyli
jak mieszka w bloku, to na balkonie, a jak mieszka w domku, to w ogródku, czy na tarasie. Grillowanie jest takim troszkę narodowym sportem Islandczyków, podobnie jak naszym. No.
Czy z tej pierwszej części coś wybrałeś do przeczytania, bo nie chcę opowiadać, zamiast prezentować?
Ja nie wiem, bo nie miałem pojęcia, ile mogę wybrać, wiesz?
Zobaczymy.
Dobrze. Co się stało z czułogłosym ogrodnikiem, obiecującym złotokap, grill party i błogostan rozdzielności majątkowej z najbliższymi? W ogrodzie pytamy, zgorzkniali. I z żalu kwaśnieje nam w oczach. Co się stało z opiekunem klienta, który przyniósł grę, taras i basen i oferował grill gazowy za bezcen i siatkę ogrodzeniową na raty? Co się stało z głosem z ekranu, zapominającym kolejny program, przypominającym o dniach łaski, których mogliśmy się spodziewać za każdym razem, gdy dojrzeliśmy, by dźwignąć się z sofy? Dniach łaski na leżaku z kieliszkiem wina w dłoni i skwierczącym mięsem na ogniu. Wieloma miliardami łaskawych dni na zacisznym tarasie, gdzie zapach gnijących wysypisk nieść miał świadectwo naszego szacunku dla ziemskiej flory i fauny.
To już jest wszystko. I nasze grillowanie życiowe, i nasza sofa, z której czasem udaje nam się dźwignąć.
Tak.
I ekologia.
I telewizor.
I telewizor. Tutaj jest takie króciutkie posłowie tej książki i zwłaszcza ostatnie zdanie wydaje mi się tak trafne. Imponująca jest wytrzymałość zimnych wersów islandzkiej poetki, które potrafią unieść politykę, ekologię i religię, nie tracąc przy tym uroku prostej, lirycznej konstrukcji. I to wszystko tutaj w tym
jest.
A jednocześnie tak. Składa się właśnie w taką, oprócz tej prostej, lirycznej konstrukcji każdego wersa, w taką totalną konstrukcję całego tego tomu. Część druga...
A ja mam jeszcze jeden z części
dobrze,
pierwszej.
Spróbuj.
Bo to takie trochę jest też chyba... Znaczy, ja generalnie uważam, że przy całym zachowaniu kolorytu islandzkiego, pewnego, ten traktat czy ten poemat jest przy okazji bardzo polski. Mhm. I tutaj jakby podziały, tak to co mówiłaś na początku o podziałach pionowych i poziomych, podziały społeczne, które się poniekąd tutaj rysują w tym tekście, to one są takie same jak u nas. I jest taki fragment. Choć pokolenie milordów przyznaje sobie moralne prawo zbawiać świat od efektu cieplarnianego, wpełzając na powrót do ziemianek i tarzając się w samowystarczalnym gównie, nasze pomysły na profity są inne, gdyż my, ludzie, wciąż stoimy na nogach pomimo wszystko. I to jest taki, od razu widzę taki obrazek, wiesz, siedzącej młodzieży nad latte i dyskutującej nad zbawieniem świata.
Mm-hmm, mm-hmm. No coś w tym jest. No poetka wybrała się też do Ziemi Świętej.
Tak.
Nie sama, bo swoją koleżanką, jak się okazało potem. Tak,
tak i właśnie i one potem się okazało, że ta Elisabeth Jökulsdóttir jest również bohaterką jednego czy kilku z wierszy w tomiku Lindy. Ponieważ to one się razem wybrały do Ziemi Świętej i oddały się rozmowom z palestyńskim policjantem, który był przy okazji poetą.
I to znakomicie, dobrze, że tak powiem, siedzi w całej tej konstrukcji, no bo jeżeli to wszystko jest w jakiś sposób globalnie religijne także, prawda,
tak,
to nasza wizyta w Ziemi Świętej, gdzie mamy, jakby to powiedzieć, Żydów, muzułmanów i turystów,
i turyst,
czy też pielgrzymów, prawda?
Tak,
i ona to
tak
wyraźnie pisze w którymś momencie, gdzie przepychamy się do Kościoła Narodzenia, do miejsca...
To akurat w tym fragmencie,
tak?
Który tutaj wybrałem,
a, dobrze, to, no to
o tym jest mowa, tak?
Mhm, tak.
Zaczynamy na brzegach Jordanu, gdzie ludzi się dzieli na trzy rozwinięte gatunki. Żydów, trzymających się za kuloodpornymi szybami w klimatyzowanych autach i klatkach. Arabów, godzinami gnuśniejących w ciasnym chlewie na spalonym słońcem placu. I pielgrzymów, niektórych wzdychających na moście Allenbiego nad koniecznością wmówienia w siebie wiary przed sądem inkwizycyjnym. No i ona tutaj zwiedzają razem, tam opisuje też kłopoty, wyjące psy, puste
hotele
luksusowe.
To, że ta część przeznaczona dla kobiet, Ściany Płaczu, jest znacznie mniejsza, prawda, że
tak,
się tam
tak,
kobiety
tak
tłoczą i Via Dolorosa.
I tu jest właśnie o tym, o tej jej koleżance, mojej koleżance szkolnej, poetce drugiej i tym...
Też poecie.
Też poecie przecież palestyńskim.
Dobrze, posłuchaj.
Kiedy Musa przedstawił nas z honorowym tytułem poeta, gospodarze na górze Boga ukłonili się z szacunkiem. Następnie zaprosili na herbatę i posłali po rodzinnego Tyrteja, 30-letniego policjanta autonomii, któremu pozwolono zejść na chwilę ze służby, napić się herbaty i pogawędzić o poezji z dwiema poetkami z północnych rubieży świata. Wywinął się od odpowiedzi na rutynowe pytania o rolę poety w okupowanym kraju, a w zamian oferował papierosy i słodkie ciasteczka oraz szorstkie przesłuchanie z twórczych treści koleżanek po fachu. Spodobało mu się tworzywo przyjaciółki, ciągła wojna toczona w myślach. ale nie dał złamanego szelonga za moją wolność. Powiedział, że wolność jako taka nie jest godna uwagi. Nie ma znaczenia, czy ludzie są wolni, jeśli nie potrafią postępować z wolnością. Za żadne skarby nie miałam odwagi wspomnieć, że u siebie w domu piszę o wielorakich wolnościach.
To też jest taka sytuacja trochę jak na konkursie poetyckim,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Trójka poetów i każdy ma zupełnie inne jednak, albo trochę inne spojrzenie na to, kim powinien jako poeta być i jaka jest poezja. A tutaj Droga Krzyżowa. Ja, prawdę mówiąc, zaznaczyłam ten wiersz przede wszystkim dlatego, że chciałam cię zapytać znowu o takie...
Dobrze. To jest która z tych
Tajniki tłumacza, 71.
Dobrze.
I to zapytam cię potem.
Musa uważa za swój obowiązek przeprowadzić nas poprzez Morze Pielgrzymów na Via Dolorosa, między uzbrojonymi żołnierzami a dźwigającymi krzyż obok warownych kościołów i kamer monitoringu. Uważa za swój obowiązek mamrotać refren cierpienia boleściwych przewodników przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej, nim doprowadzi nas odpowiednio przybitych do podzielonego grobu kościoła chrześcijańskiego na górze Golgoty.
Odpowiednio przybitych. Jak to jest w oryginale?
Mautulea mat. Matur to oznacza... No, to jest dosyć... Ma kilka znaczeń.
Uh-huh.
Musiałem któreś wybrać.
Przybicie też, czy przybity też ma kilka znaczeń. Uh-huh. Czyli tamto w oryginale?
Znaczy tyle, co umordowany... Umęczony, uh-huh. smutny i przybity również.
Uh-huh. No tutaj przez ten wybór, czyli odpowiednio przybitych, sprawiłeś, że natychmiast się pojawia też jakby finał Drogi Krzyżowej, prawda?
Tak,
czyli przybicie
tak.
do krzyża.
Uh-huh.
Samo to. Ja tutaj wcześniej też już cię nie zapytałam przy tym wierszu, ale też zwróciłam uwagę na to, że który przyniósł grę, staras i basen. I pomyślałam sobie, że musiałaś się świetnie bawić tutaj, dobierając te trzy słowa.
Nie, no bo to nie, ja tu specjalnie nie dobierałem. To akurat tak jest.
Mhm. Że
tak ona to napisała.
Jak to brzmi, prawda?
Tylko, no tutaj też jest to brzmi, jestem kłomme, hetludnar patlino pochtyn. Można było to gorzej niż ja zrobić. Bo można było na przykład zamiast gresu płyty chodnikowe na przykład.
No tak, nie no i mówię, tutaj te trzy słowa tak ze sobą grają, ten gres, taras i basen. I ja, nie znając islandzkiego,
ale one
patrząc
też,
jak to jest napisane, widzę, że
trochę,
brzmi to inaczej.
Ale one w islandzkim też śpiewają.
Ale też śpiewają, więc tak sobie pomyślałam, że coś tam ci zaśpiewało i tutaj,
tak.
I tutaj też, żeby zaśpiewało. No a po polsku to przez S zaśpiewało, bo tam jest no taki bo, bardziej taki
no
in, tak? Taki
inny język to jest, no. No, po prostu, mm-hmm. nie? Islandczycy się śmieją, że w Polsce jest kilkanaście rodzajów S. No bo si, szy.
No tak. Można i tak powiedzieć. Dobrze, nie będę cię już męczyć dalej o przybicia i odpowiednie przybicia. Natomiast jeśli możemy jeszcze zajrzeć do tej części ostatniej,
tak,
bo byłoby
tak.
szkoda nie spuentować tego, tak jak to zrobiła autorka.
No, bo ostatnia część to jest już takie jakby troszkę podsumowanie tego i globalne spojrzenie na globalne problemy.
Globalne takie na dziś, trochę też futurystyczne. Ja tu sobie nawet tak spojrzałam, że właśnie, że ta część trzecia zaczyna się od i dziś. I to jest dziś,
tak,
prawda?
Tak, i to jest dziś.
Mhm. I dziś i troszeczkę dalej, bo z takim patrzeniem też na naszą planetę i na nas samych, na nasze dzieci, które już przestają oddychać, na to wszystko, cośmy zrobili tutaj.
Tak.
Ekologicznie, genetycznie i dzięki swojej wiedzy i ignorancji. No
i
ciekawe.
Tak sobie wybrałem taki wiersz. Posunęliśmy się tak daleko w imię Ojca i Syna. Tak daleko w czasie i przestrzeni, że dusza została w innym wymiarze.
Dokładnie. A ja ten, także mogę ci
Dobra.
Podrzucić. O.
Przekształciliśmy życie na ziemi. Zmieszaliśmy i lub uprościliśmy bydło, płazy i dzikie zwierzęta. Zwiększyliśmy i lub ograniczyliśmy eksploatację zwierząt przez całkiem wolnego człowieka.
To jest mniej więcej to, co myśmy z tym rajskim ogrodem,
tak,
prawda, na
tak.
początku zrobili. Nie tylko, żeśmy grillowali, a obok śmierdziało wysypisko.
Ale dalej możemy to pociągnąć.
Tak, dobrze.
Zrewolucjonizowaliśmy organizacyjny kształt ziemi. Podzieliliśmy ją na kraje rozwinięte i nierozwinięte, na środowisko i zasoby naturalne, na wody terytorialne, jurysdykcje i wody międzynarodowe, wiecznie zielone połacie traw, organiczne rośliny i genetycznie modyfikowane jabłka. Uszeregowaliśmy bogów i proroków na firmamencie i każemy im dzielić wody na święconą i nieświęconą. Istnujemy się bezradni po nadfioletowej sieci światła w postinformacyjnym patriarchacie, a ludzkie dzieci oswajają się z przenikliwym zimnem, palącym upałem i coraz większymi dawkami bezdechu.
To jest puenta.
Tak, to jest puenta tego
tomu,
tomiku.
Tak, tak. 7 lat go pisała, tak?
7 lat.
Czyli od tego prologu zaczynając i tak etapami, jak rozumiem, mniej więcej.
Tak, bo tam gdzieś chyba w 2010 zdaje się wyjechała do tej Ziemi Świętej. Tak. Na początku jakby coś tam napisała, ale bez związku i dopiero potem to włączyła do tego. A teraz zdradziła mi, że ponieważ ona bardzo chciała, żeby ta wolność to był tekst feministyczny i jakoś nikt tego nie podnosił.
No trochę nie jest chyba. Znaczy on jest większy niż... Tam są jakieś elementy, można by znaleźć.
Są, ale... są. Choćby...
No, że mężczyźni śpią w ogrodzie, w Getsemani powiedzmy, w przenośni, tak. Prawda? A kobiety czuwają
tak,
z odpowiednim
trunkiem. Ona dzieli w pewnym momencie na północ od grilla mężczyźni, na południe od grilla kobiety, zdaje się tam. Jest taki fragment, no choćby o tym patriarchacie przed chwilą, który czytaliśmy, prawda, to też jest taki z takim odcieniem feminizmu. Ale ponieważ generalnie krytyka nie mówiła, że nie podkreślała, że jest to tekst feministyczny, to teraz postanowiła o kobietach napisać. I zostało jej jeszcze kilka wierszy do napisania i pewno w przyszłym roku tomik będzie gotowy, a może w tym jeszcze.
Nie pytam czy, bo wiem, że, bo już to gdzieś powiedziałeś, że się z nią konsultowałeś, a w każdym razie rozmawiałeś
tak,
o tych tekstach.
Tak. To ja rzadko to robię.
I nawet cię to jakby ośmieliło na przyszłość, że może jednak warto.
Tak.
Nie zamykać się w swoich wyobrażeniach tłumacza, tylko po prostu pogadać.
Tak, zwłaszcza tutaj,
bo
zwłaszcza przy poezji, bo gdzie są, no, precyzja jest bardzo istotna. No wiesz, jak się tłumaczy kryminały, to jest tak naprawdę, nie ma to specjalnego znaczenia, czy miał ciemno-niebieskie, czy granatowe ubranie, denat. Natomiast tu jest to istotne. A z nią się rozmawiało dosyć, znaczy rozmawiało, no myśmy się mailowo kontaktowali, czy na Facebooku i bardzo dobrze, bo ona bardzo szybko odpowiadała, bardzo chętnie się dzieliła ze mną swoimi przemyśleniami na temat tego tekstu, opowiadała mi, co który fragment znaczy. Ale tłumaczyłem to długo.
Jednak, tak? Bo to się wydawało, że u niej słowa są proste, tak,
tłumaczyłem
nie,
to długo,
nie.
Dlatego że no, słowa są proste, ale trzeba to właściwe znaleźć. I to było dosyć trudne. Znaczy w takim sensie, że no naprawdę ja... Może też nie tłumaczyłem tego, że usiadłem i oddechy do dechy. No jak siedzieliśmy tam na spotkaniu w ECS-ie, to ktoś powiedział, że się z widowni, że się kryminał pisze o wiele szybciej niż wiersz, bo trzeba poczekać na wenę. No i tak jest podobnie z tłumaczeniem. To nie było tak, że ja usiadłem i w ciągu tam 3, 5, 7, 10 wieczorów to przetłumaczyłem, tylko no broń Boże, żebym kryminał w takim tempie też tłumaczył, ale no tam w ciągu 2 miesięcy powiedzmy jestem w stanie przetłumaczyć kryminał, natomiast to tłumaczyłem chyba z 6, 7 może nawet.
No bo to jest taka trochę obróbka diamentów, no.
No tak.
Nie da się inaczej, zresztą podobnie się to czyta. Ja przyznaję, że po raz pierwszy w trolejbusie 30 minut, ciach, przeleciałam. Wszystko już we mnie weszło, przepłynęło taką Niagarą, wiesz? Ach, jakie to wspaniałe. Ale później, jak zaczęłam czytać 2, 3, 5 raz, to właśnie ta nieprawdopodobna precyzja chyba to sprawia, że te słowa są takie oczywiste, a jednocześnie takie, no, nie do zastąpienia przez żadne inne. No.
To miałem kłopot z tymi cytowanymi milordami troszkę, bo Ona użyła w islandzkim słowa pokolenie late. Mhm. Ja nie wiem, czy u nas funkcjonuje takie powiedzenie, ale to pewno chodzi o tych, jak oni się nazywają? Hipsterów, tak?
No pewnie coś w tym rodzaju.
Pewno coś w tym rodzaju. Tak, no. Ale hipster po islandzku też jest hipster, więc...
Czyli powiedziałaby hipster, a powiedziała
tak,
pokolenie
czyli
lat.
Tu mi jakoś to nie bardzo konweniowało. I przeryłem internet, chcąc się czegoś dowiedzieć o hipsterach. I nie... Trafiłem na jakiś taki tekst, na temat hipsterów i ktoś tam twierdził, że oni czasem mawiają do siebie milordzie. I mi się tak to spodobało, że zrobiłem z nich pokolenie milordów.
No chyba czytelne, znaczy jakby sens jest czytelny. No ciekawe, brzmi dobrze.
No troszkę taka samowola budowlana to była z mojej strony, ale no tonący brzytwy się chwyta przecież, nie?
Ale napisałeś jej, słuchaj Linda, ja tu zrobię milordów. Na ile w ogóle ona była w stanie poznać ten przekład? Czy tylko reakcję, że nagrodzony?
Nie, no tylko reakcja, że to, wiesz, ona polskiego nie zna, ona mi zaufała. Mhm. Ja dosyć nie jestem anonimowy w Islandii i myśmy się wcześniej nie znali, ale jak powiadam, znała moją siostrę. No tam jednak wiedzą, kim jestem i nie wiem, może mają jakieś zaufanie. Nie, no to... Po prostu, no. Zresztą była zrób tak, żeby było dobrze. Aha. To podobną reakcję miałem, jak tłumaczyłem 101, bo ja 101 Reykjavik, bo też się w ogóle się nie kontaktowałem z autorem, w ogóle, ani razu. Dopiero jak wszystko przetłumaczyłem, to zadałem mu kilka pytań takich, żeby sobie to wszystko poumieszczać gdzieś tam, polokalizować po mieście. Żeby to topografię miasta dla siebie, żeby odświeżyć. I on jakoś machnął ręką. Rób co chcesz. I potem przyjechał do Polski i tu się okazało, że jakiś świetny przekład, tak mu powiedzieli wydawcy. I on zwariował, no bo jakiś facet, z którym się on nie kontaktował, który w ogóle o nic z niego nie pytał, potrafił zrozumieć Islandię. Bo to jakby jest, no... Jakby, no, trzeba zrozumieć kraj, z którego pochodzi autor, jeśli pisze o tym kraju, a potem jeszcze to w odpowiedni sposób przełożyć tak, aby czytelnik w innym kraju, w tym wypadku w Polsce, bez żadnych przypisów zrozumiał, o co chodzi. I jeśli to się udaje i w sposób plus minus atrakcyjny, bardziej plus atrakcyjny, no to wtedy jest dobrze. No. A w każdym razie mnie, jak mówię, nie jestem anonimowy i pewno miała zaufanie. No. Po prostu.
Nie zdążymy już porozmawiać o tomiku W moim wnętrzu ryba pływa.
Bo jejku, szkoda.
Też żałuję. Ja myślę, że trzeba by się po prostu znowu spotkać.
No bo z przyjemnością.
Natomiast tutaj, ja nie wiem, to nie jest żadna puenta, bo puenta wolności już była, bo ją przeczytałeś. Tak. Ale jest tu taki wiersz z cyklu Poetka w Ziemi Świętej, czyli z tej części, kiedy właśnie pojawia się ta, ja wiem, islandzkość, europejskość, swojskość w zupełnie innym kontekście. Nie wiem, czy to dobra puenta, ale niech ona będzie, dobrze? Taka,
dobrze,
a nie
dobrze. Inna. Tym bardziej, że przed chwilą mówiliśmy o Islandii, Polsce i tak dalej. Kiedy kuksańca i oburzona mina nie starczają już przeciw wschodnim najeźdźcom lekceważącym niepisane reguły kolejki, Islandczycy zawierają milczące przymierza z innymi zachodnimi grupami, tłocząc się przed korytarzami do żłóbka Dzieciątka Jezus. Po godzinie drogi krzyżowej przez syty kadzidłem mrok Kościoła Narodzenia postanawiamy solennie nie ustępować ani na cal w walce o należny nam kawałek mozaiki na posadce ziemi obiecanej.
Bardzo dziękuję. Jacek Godek, Europejski Poeta Wolności, 5. edycja konkursu i to jest właśnie ten nagrodzony tomik, czyli Wolność Lindy.
Wilhelmsdóttir.
Dziękuję bardzo. Iwona Borowska, do usłyszenia.
Dobranoc.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.